Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie ten, który właśnie uświadomił mi, że pieniądze to iluzja. Piotr Jamrogiewicz, prywatnie partner Ani, która teraz bawi na festiwalu filmowym w Wenecji. Cześć Piotrze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do roli podcastera na zastępstwo.
Dzień dobry Kuba, dzień dobry wszystkim. Znowu słuchajcie, nepotyzm działa, bo to już moja kolejna wizyta w podcaście i bardzo się cieszę, bo temat jest mi bliski z perspektywy quasi zawodowej, ale i serial, o którym mamy rozmawiać, wciągnął mnie de facto od pierwszego sezonu i kibicuję bohaterom, chociaż są najtoksyczniejsi z toksycznych i są trochę kalką społeczeństwa, świata finansowego, ale czekam nowych odcinków obecnego sezonu, bo z odcinka na odcinek jest ciekawie i napięcie rośnie, trochę jak u Hitchcocka. Zaczynamy z wysokiego C i idziemy jeszcze bardziej do góry.
Well, guys, it's great to have you aboard.
I don't have to tell you what happens to people on this desk who don't understand the red line.
Did you ever, you know, get with Yasmin?
We're just friends. She's a very good friend.
So you do love her.
Zanim powiem, o czym będziemy rozmawiać, chociaż zakładam, że nasi słuchacze i słuchaczki będą już pewnie wiedzieć, to przypomnijmy, że gościłeś u nas dwukrotnie, za każdym razem przy okazji twojego chyba jednego z ulubionych seriali Miśka Deber o świecie kuchni, a teraz faktycznie o świecie finansów. No być może to światy połączone, chociaż nie wiem. W każdym razie rozmawiamy o trzecim sezonie Branży, brytyjsko-amerykańskiej koprodukcji od Maxa, od HBO. Powiedziałeś już, że wciągnąłeś się od pierwszego sezonu. Pierwszy sezon zadebiutował w pandemię w 2020 roku. Faktycznie jest tak z tym serialem, że różne osoby mają różne progi wejścia, że faktycznie ten świat takiej wielkiej finansjery światowej, bankowości i taki żargon, który jest często mało zrozumiany przez widownię, jest jakąś taką dziwną barierą, którą trzeba pokonać na własnych zasadach, by faktycznie móc się dać ponieść temu serialowi. Ja pamiętam, że obejrzałem pierwszy sezon dopiero w momencie, jak miał zadebiutować drugi. Że to było tak, że zbingowałem go absolutnie, pomimo, że wydaje mi się, że jednak Branży się nie binguje, bo to jest taki serial faktycznie, jak powiedziałeś, toksyczny, ale jak już zobaczyłem ten pierwszy sezon, już nie mogę przestać. Uważam, że trzeci sezon, uwaga, spoiler, jest jednym z najlepszych seriali na pewno w tym roku. I no dobra, to może pogadajmy trochę o nim, w sensie czy faktycznie było tak, że ten pierwszy sezon zadebiutował w 2020 roku i ty już chwyciłeś po prostu te finansowe żagle i zacząłeś go oglądać, czy miałeś jakąś taką blokadę w sobie?
Blokada to chyba za dużo powiedziane, natomiast po pierwszych dwóch czy trzech odcinkach czułem takie wycofanie organizmu trochę w kwestii tego, czy chcę to oglądać dalej. Trochę dlatego, że postaci, które są zarysowane, są naszkicowane bardzo mocno i ciężko jest im współczuć, chociaż losy mają bardzo różne. Jest trochę makiawelizmu, w tym trochę kariery nikodemadyzmy w osobie głównej bohaterki pierwszych przynajmniej dwóch sezonów. Mam tutaj Harper na myśli i tę postać, którą ona kreuje świetnie. Trochę tak, może nie podkładając się, ale po trupach dążąc do kariery i do tej wizji bycia tą traderką, czyli pracownicą tego banku inwestycyjnego, który odpowiada za mnożenie bądź stratę tych inwestycji i tych pieniędzy. Natomiast u mnie się to zbiegło w czasie z całą falą żartów i memów, które się pojawiły na punkcie tak zwanych finance bros i finance girls, ale głównie to finance bro, czyli przedstawicieli męskiej części świata, finansjery, ich uniformów, czyli mam na myśli koszule, kamizelki, przeważnie szare spodnie i mokasyny. Bardzo to symptomatyczne jest jak do dzisiaj gdzieś te memy, zwłaszcza na Instagramie i na TikToku, krążą, pokazując ich z różnej perspektywy bycia przepracowanymi, bycia takimi samcami alfa, czy teraz pewnie chciałoby się powiedzieć sigma bardziej, bo ta narracja też nam się zmienia, częściowo takich czadów. I jest to kuriozalnie śmiesznie z jednej strony, z drugiej strony jest tak straszne, że wciąga bardzo. I teraz po tym, jak wrzuciłem na Instastory odnośnik do pierwszego odcinka najnowszej serii, to koleżanka skomentowała, kurczę, jak na moich studiach magisterskich, co też jest w pewnym sensie symptomatyczne bardzo mocno. Pokazuje, że nie jest jednak świat tak bardzo oderwany od tego, jak sobie myślimy, a bardzo interesujący. I też zacząłem oglądać, bo brakowało mi takiego serialu, który ten temat pokaże w taki agresywny i bezprecedensowy sposób. Trochę dlatego, że jest kilka bardzo dobrych filmów o finansach, które gdzieś tam mnie wychowały, moje pokolenie wychowały, żeby zacząć od Wall Street i Gordona Gekko w tej roli Charlie Sheen, świetny. I takie hasło, które do dzisiaj gdzieś się przewija w tym świecie, greed is good.
Tak.
Później próbował to powtórzyć z Shia LaBeoufem w tej drugiej części, to chyba się nazywało Wall Street, pieniądz nie śpi.
Gdzie tak, chyba nieudane chyba.
Bardzo, też tak sądzę. On wraca trochę jako coach, trochę jako mentor po odsiadce, która go spotkała i próbuje od nowa intrygę budować i próbuje od nowa swój kapitał pomnażać. Natomiast mam wrażenie, że za dużo jest tam, tak upraszczając oczywiście, ale pościgów motorowych i takiego spojrzenia, jak Shia ma się w tym wszystkim odnaleźć i postać przez niego kierowana. Wybaczcie, teraz imię bohaterami filmowego uciekło. Natomiast ten pierwotny Gordon Gekko i te słynne szelki i koszule dwukolorowe gdzieś tam się odcisnęły bardzo mocno w mojej pamięci. No i jest kilka takich produkcji po drodze, które mam wrażenie bardzo dobry fundament dla industry, czyli dla tej branży, o której rozmawiamy dzisiaj, zrobiły. To jest oczywiście Big Short i słynne role czy Ryana Goslinga, czy Steve'a Carella, czy jeszcze kilku innych aktorów.
Przykład Wilk z Wall Street też myślisz jest gdzieś w tej kategorii?
Wiesz co, wydaje mi się, że jest w kategorii tej kultury hype'u to jest ta hustle culture tak zwana, czyli takiego z jednej strony, żeby nie powiedzieć słowa na Z, co nam się z kulturą bardzo dobrze wiąże w perspektywie...
Zapieprzu?
Dokładnie, dziękuję, tak. Ty tylko troszkę mocniej, ale tak, gdzieś w tym kierunku. Z drugiej strony takiego przełomu kapitalizmu amerykańskiego i tego, jak oni to budowali, jak tworzyli nowe instrumenty finansowe, zdobywając gigantyczne majątki nie do końca w oczywisty, nie do końca w legalny sposób. Natomiast najlepszym elementem Wilka z Wall Street jest Jonah Hill. Mam wrażenie, że ta postać, którą on wykreował i ta ewolucja, którą na ekranie przechodzi, i też w ogóle Jonah jest świetnym przykładem, przepraszam, tego, jak aktor może się narodzić na nowo dzięki tej produkcji. Chyba w ogóle Oscara dostał, jeżeli
nominację chyba.
Chyba tak. W każdym razie gdzieś tam został dostrzeżony przez Akademię. Natomiast Wilka jakoś, jak sobie myślałem o tym, o czym mamy porozmawiać, to Wilka w ogóle nie wskazałem. Ten Big Short mi wraca, bo to jest fajne, że tam pokazują z jednej strony, jak się zawalił rynek nieruchomości, rynek finansowy w Stanach. I ten kryzys był fundamentem do tego, żeby stworzyć serial Branża. I te losy bohaterów zaczynają się w momencie po tym kryzysie trochę.
To może...
Super jest to, że to... No. Tak, proszę bardzo.
No właśnie chciałem do tej branży dotrzeć i tak zarysować może streścić nie poszczególne sezony, ale taki obraz ogólny. No i generalnie jest tak, że jesteśmy w Wielkiej Brytanii, jesteśmy w Londynie, jest londyński biurowiec, gdzie znajduje się bank, tak, Pierpoint. I pierwszy sezon zaczyna się od tego, że do tego banku przychodzą młode osoby, Gen Z, które zaczynają tam karierę. To są często
stażujące chyba, tak, na dodatek.
Tak, że albo za darmo, albo za niewielką kasę pracują, żeby nauczyć się giełdy i finansowania. No, trzeci sezon jest już daleko posunięty niż dwa poprzednie, no bo zostało tych bohaterów i bohaterek chyba stosunkowo niewielu. Głównymi bohaterami, którzy utrzymali się od tego pierwszego sezonu, to jest właśnie wspomniana przy ciebie Harper w tej roli Mahala. Mamy Jasmine w tej roli Marisa Abela, czyli chyba zeszłoroczna lub tegoroczna, jak ona się nazywa, ta piosenkarka, która nie żyje, Amy Winehouse, znaczy grała ją. No i mamy jeszcze Roberta, wspaniałego Harry Lauteya, tak chyba się nazywa, tak się wymawia jego nazwisko. No i faktycznie to są trzy takie najmłodsze osoby, które no już nie są już tymi stażystami, stażystkami, tylko faktycznie gdzieś tam awansowali, czy awansowały na różne pozycje. Harper w ogóle jest już w innej firmie, bo w drugim scenie została po prostu perfekcyjnie zwolniona za swoje...
jej metamorfoza w trzecim sezonie i to jak z asystentki właścicielki czy prezeski funduszu inwestycyjnego, która de facto zarządza kalendarzem, logistyką dnia codziennego i parzy kawę, nagle zostaje współwłaścicielką funduszu nowego.
Tak, który się nazywa Lewiatan.
Który się nazywa Lewiatan, dokładnie. W Polsce to słowo konotuje z przedsiębiorcami bardzo mocno.
Tak.
Natomiast mitologicznie czy mitycznie też ma bardzo fajne gdzieś tam odniesienia kulturowo-językowe. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, w pierwszym sezonie w ogóle jest więcej tych bohaterów. Jeden z nich, jednym z pierwszych odcinków ginie. I to nie jest spoiler, bo to się już dawno temu obejrzało, tak, że tak powiem.
Tak.
Buduje bardzo duże napięcie. Jest też świetny bohater grany przez Davida Johnsona, Gus, który jest też osobą nieheteronormatywną, jedyną de facto zarysowaną mocno w tym serialu. I to też jest pokazane i ten wątek też jest pociągnięty i wykorzystany w różnych narracjach, który odchodzi z banku na własnych zasadach.
Tak, w drugim sezonie jeszcze jest, w trzecim już nie ma, bo pojawia się aktor w Alien Romulus, obcy Romulus.
Tak.
Ale w wywiadach faktycznie to była bardzo ciekawa postać, no ale widać było w tym drugim sezonie, że ten pomysł na niego trochę się chyba kończy.
Tak, on poszedł do polityki, gdzie się sparzył bardzo mocno, bo z jednej strony chciał walczyć o prawa społeczne, z drugiej strony on też ten nurt, co jest fajne, myślę, wspomnienia w ogóle Old Money reprezentował w pewien sposób i takiego bardzo dobrego, klasycznego brytyjskiego wykształcenia. Z trzeciej strony zderzył się z tym, że w administracji publicznej ta hierarchia dziobania, jeżeli wybaczysz wyrażenie, też jest bardzo ważna, jeżeli nie ważniejsza niż w bankowości inwestycyjnej. Równie agresywna, aczkolwiek trochę w inny sposób i w białych rękawiczkach. I też się sparzył, mam wrażenie, tym wszystkim. Aczkolwiek bardzo próbował i też jego relacja z jednym z, teraz nie pamiętam dobrze, czy pracowników, czy klientów banku, też fajnie była zarysowana. Natomiast w ogóle wątek tych bohaterów pokazuje, tak się zastanawiałem, czy Harper jest moją ulubienicą, czy Robert, który w kontrze trochę do Jasmine chociażby, która jest taką chodzącą definicją old money w tym serialu, jest chłopakiem na dorobku, chłopakiem z trudną przeszłością, bardzo emocjonalnie niezaopiekowanym.
Gus
i Robert.
Tak, Robert faktycznie jest bodajże z północy wysp, z jakiejś biednej robotniczej rodziny, co też trochę współgra z biografią aktora i faktycznie on się w tej roli fajnie odnajduje, ale ja mam wrażenie, że na razie może kończąc tych bohaterów i bohaterki, że faktycznie tam trudno kibicować komukolwiek, bo wszyscy są zapatrzeni, no właśnie w pieniądze, zrobią wszystko, żeby je zdobyć. Może Robert trochę się wyłamuje w tej kwestii.
No właśnie,
tej kwestii,
właśnie nie wiem, czy się wyłamuje, bo nie wiem, czy pamiętasz, w pierwszym sezonie, jak już dostają informację, że dostaną zatrudnienie w Pewpoint, co jest follow-upowane, mówiąc nieładnie, przez bardzo wysokie premie, Robert wydaje te pieniądze na motocykl wyścigowy od razu,
to
który
prawda.
Chce zaimponować Jasmine.
A w tym trzecim sezonie kupił, kasę wydał na chatę, która jest w ciągłym remoncie, ale to też pokazuje, że co wydaje mi się, że jest bardzo silnie obecne w Wielkiej Brytanii, gdzie jest właśnie ten kult urodzenia. Ci lordowie są, ci wiesz, highborn, po prostu ser, że to mamy tutaj bohatera, do którego pewnie dojdziemy. I faktycznie to takie zapatrzenie, jakby taka chęć dorośnięcia czy zdobycia takiej kasy, żeby wejść do takiej kliki, do której de facto nie ma dostępu. Oni nie mają dostępu, nigdy nie będą mieli, nawet jeżeli zarobią w tym Pierponcie nie wiadomo jakie kokosy, pewnie jest jakąś taką motywacją do tego, żeby kupować te rzeczy, czy wydawać te pieniądze, czy ubierać się w jakiś konkretny sposób, pomimo że to jest wszystko złudne i, no i tak spełza na niczym w konsekwencji. Wydaje mi się, że Robert jest takim tego najlepszym przykładem tutaj. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Wiesz co, absolutnie tak. I nawet chyba bez wyjątku, bo z jednej strony twórcy go kreują na takiego self-made mana, bo on trochę lawiruje pomiędzy tym wszystkim. Ewidentnie jest w pewien sposób utalentowany, nie jest najbystrzejszą rybką w tym stawie i to też myślę, że on sobie zdaje z tego sprawę, gdzie te ułomności są. Myślę, że kwestia też inwestowania jest w pewnym sensie wypadkową talentu, ale i ogromnych porcji szczęścia. I to dziwne, takie zezowate szczęście Roberta spotyka po drodze na przestrzeni kolejnych odcinków. Śmieszne jest to, taki śmiech przez łzy, natomiast jest to śmieszne mimo wszystko, jak on szuka relacji emocjonalnie w tym wszystkim, bo jedna z trzech głównych bohaterek, Jasmine, jest obiektką jego westchnień przez wiele odcinków. W taki bardzo toksyczny sposób. Ona ewidentnie sobie zdaje sprawę ze swoich wszystkich walorów i swojej pozycji. I Jasmine się z nim bawi w bardzo brutalny sposób, powijając go sobie wokół palca, widząc, że on po prostu jest bardzo mocno skoncentrowany na jej wdziękach i na tym, żeby spróbować się do niej zbliżyć i czego też próbuje na różny sposób. Trochę tak... szczeniacko próbuje jej zaimponować. Nie potrafi być dojrzały emocjonalnie, nie potrafi zaoferować jej nic więcej niż takie rzeczywiście trochę jak zakochany kundel, takie podchody, że widziałby ich pewnie jedzących ten makaron razem.
Tak.
Skąd ten motocykl, skąd ten zegarek, który gdzieś tam na te atrybuty władzy i takie te atrybuty sukcesu bardzo namacalne się w nim przewijają.
No, ale nie sądzisz, że w tym sezonie jest też trochę taką seks zabawką dla wszystkich możnych tego świata? No wiesz, jest Nicole, która co prawda chyba w drugim odcinku umiera, ale to jest taki związek, jest jego klientką, to znaczy...
Właśnie do tego zmierzam, że oni te relacje zawiązują jeszcze w drugim sezonie. Ewidentnie przyciągają go kobiety o silnej psychice, ale i silnej osobowości i ta Nicole jest jego klientką, która bardzo dużo może, bo tam też relacje z Nicole zawodowe ma kilkoro innych bohaterów, czy osób bohaterskich w tym wszystkim. I jest taki moment, kiedy on z nią leży na tym szezlongu w ogrodzie. To jest właśnie chwilę przed jej śmiercią rzeczywiście. To jest chyba drugi odcinek, tak jak mówisz. I on ewidentnie widzi w niej z jednej strony matkę, która się w ogóle też nie przewija w opowieściach wcześniej, bo on bardzo dużo się dzieli na temat swojej przeszłości. Na tle innych bohaterów to wręcz wybija się to, jak on wspomina. Ale zawsze w perspektywie ojca, nie wiem, czy to zauważyłeś, że tam ta figura była taka mocna, bardzo przemocowa, niekoniecznie obecna w taki sposób, jak powinien ten tata być. I Robert sobie szuka trochę takich osób, de facto teraz jak to podsumowujemy, to starszych, bo jest ten jego opiekun w Pierpoint, który jest kokainistą, heroinistą, wagabondem i nie wiadomo kim jeszcze, który go wprowadza trochę w świat Savile Row, czyli tego krawiectwa miarowego, i pokazuje mu, jak pracownik banku powinien funkcjonować, jak powinien wyglądać, ubierać się i prezentować światu. Z drugiej strony jest ta klientka, która równie dobrze mogłaby być jego mamą.
No tak, ale jak pojechali na konferencję do Szwajcarii, taką a la Davos w trzecim odcinku, zresztą fantastycznym, no to tam jest, pojawia się Frank, który, no właśnie nie wiem, kim do końca jest.
Wydaje mi się, że jest analitykiem banku, który daje opinie niezależne co do spółek, w które bank inwestuje i masz chyba na myśli scenę w saunie, tak? Która gdzieś
tak,
tam...
ale też rano przy śniadaniu były tam jasne sygnały, że być może się ze sobą przyspali, żeby coś uzyskać mógł Robert dla Pierpointu czy dla swoich znajomych po prostu, żeby on coś chyba napisał.
Wydaje mi się, że zmierzamy do postaci, jednej z najciekawszych postaci tego sezonu, do Kita Harringtona, który wchodzi tutaj jako druga osoba przedstawiająca świat starych pieniędzy.
To poczekaj, to może poczekam. Tak. No bo trzeci sezon, bo sobie rozmawiałem tak mega swobodnie, ale może zarysujmy jakieś takie ramy, że trzeci sezon faktycznie jest, działa bardzo na takich aktualnych tematach. To znaczy zajmuje się ekoinwestowaniem, czy firmami, tak, dobrze rozumiem, takimi etycznymi, które na przykład ekologiczną technologią energetyczną, które mają w jakiś sposób pomóc światu, no a jednocześnie oczywiście ludzie na tym trzepią kokosy, no i specjalnie się z tym nie kryją. No i Peerpoint jako jedna z firm na rynku ma pod sobą firmę Lumi i ona jest właśnie od tego ekologicznego ogrzewania, tak? Dobrze myślę?
I dobrze, i jeżeli mogę, to doprecyzuję. Rzeczywiście
tak, poproszę.
Trzeci sezon otwiera nam magiczny akronim, który w ogóle rządzi światem gospodarki, społeczeństwa i biznesu, który będzie rządził światem finansowym jeszcze mocniej, mianowicie ESG, czyli tych czynników skupiających raportowanie pozafinansowe. Akronim jest od słów Environment, Society and Government, czyli wpływu, jaki przedsiębiorstwa różnego rozmiaru i różnych branż mają na środowisko naturalne, społeczeństwo i tak zwany ład korporacyjny, czyli wszystkie kwestie zarządcze. Ale przez to też rozumiemy warunki pracy, prawo pracy, przestrzeganie tego wszystkiego, równości wynagrodzeń, widełków i tym podobnych rzeczy. I to jest niezwykle mocno związane z transformacją energetyczną, czyli z całym tym kierunkiem odejścia od paliw kopalnych w kierunku nowych paliw, tej zielonej transformacji, zielonej energii, tak jak mówisz, czyli między innymi wiatru, fotowoltaiki, być może w przyszłości wodoru, także gazu w pewien sposób. Zależy trochę to od kraju i zależy od tego, gdzie jaka gospodarka jest. I rzeczywiście ta wycieczka na Davos, to jest akurat szczyt klimatyczny COP26, jeżeli dobrze pamiętam, w Szwajcarii, którą przedstawiciele banku w osobie Erika i Roberta Jasmine odbywają. Pokazuje trochę ten świat tej starej gospodarki, tego starego ładu i nowych perspektyw, w które także Peerpoint chce wchodzić, bo oni zarysowują tym samym i w odcinku wcześniej to, jak bardzo chcą w zieloną energię, czyli w tę energię pochodzącą z innych źródeł niż paliwa kopalne, czyli w tym wypadku węgiel, w głównej mierze iść i jak chcą inwestować. I wspomniane Lumi, czyli ta spółka energetyczna, która ma tę zieloną energię dla Wielkiej Brytanii dostarczać, jest taką osią inwestycji i osią początku realizacji tej strategii Peerpoint w kierunku inwestowania w zrównoważone źródła energetyczne i w spółki związane z tym zrównoważonym rozwojem energetycznym. I to jest po prostu tak cudowne, jak oni ten pierwszy odcinek nowego sezonu kończą debiutem na giełdzie spółki Lumi, za którym Peerpoint w dużym stopniu stoi, i blackoutem energetycznym, czyli odcięciem po prostu źródeł zasilania dla tam chyba połowy Londynu, jeżeli dobrze pamiętam. Po prostu już lepszej kropki na D twórcy serialu nie mogli postawić.
Tak, tak. Tak jak powiedziałeś, szefem Lumi jest Henry Mack, Sir Henry Mack, w tej roli właśnie Kit Harington, czyli Jon Snow z Gry o Tron. Absolutnie fantastyczna rola. Też
wraca z brodą znowu, co też jest pewnie znamienne, bo gdzieś tam tak pomiędzy produkcjami zgolił twarz i dużo osób, myślę, że mogło go nie poznać.
I też zapuścił ją, ponieważ bodajże Marisa Abela powiedziała, że to jest niemożliwe, że moja bohaterka by poleciała na ciebie, jakbyś nie miał brody.
Dokładnie, a też pewnie warte wspomnienia jest, że ten ich bardzo niezdrowy flirt takich nepo babies w pewnym sensie, reprezentujących rzeczywiście rodziny o bardzo bogatej historii i pewnie na różnych etapach rozwoju bardzo dużym majątku, tworzy też trochę osobną fabułę w tym wszystkim, bo z jednej strony mamy losy spółki Lumi z perspektywy banku, z perspektywy osób zaangażowanych po stronie banku w ten projekt i w to, żeby ta inwestycja jak najlepiej się sprawdziła. I tu myślę, że fajnie byłoby wspomnieć o Eriku, czyli szefie całego zespołu granym przez...
Ken Long go gra.
Ken Long, dokładnie. Który też, chociaż bardzo mocno jest w tych strukturach osadzony, to mam wrażenie, że awans, którego doświadcza na przestrzeni odcinków trzeciego sezonu, też jest taki, że jego zwierzchnicy trochę mu rzucają ochłap, dając mu ten awans, przez co de facto bardziej go wciągają w odpowiedzialność za to, jak będzie zarządzał ludźmi, jak będzie budował ten zespół, a finalnie jak będzie budował kapitał dla banku, jak będzie zarabiał pieniądze, bo to de facto o to w tym wszystkim chodzi na koniec dnia.
To, co jest według mnie najlepsze w tym serialu, to jest to, że on bardzo mocno jest osadzony w teraźniejszości, jednocześnie takiej też teledyskowej może narracji z jednej strony, ale z drugiej strony jest to bardzo mocno klasyczny serial, to znaczy w tych nowych miniserialach na przykład ten taki lunch Lumi byłby rozłożony na cały sezon. Czyli na te 8 czy 10 odcinków oglądalibyśmy to, jak oni się starają po prostu wprowadzić tę firmę na rynek, jakie są z tym kłopoty i wątpliwości.
I myślą, że też mielibyśmy co oglądać przez te 8 odcinków. Bo...
Tak, ale wydaje mi się, że tutaj to, że w ogóle Lumi kończy się wraz chyba z 3. czy 4. odcinkiem, znaczy ten wątek pewnie będzie wracał w jakiś sposób w mniejszej lub większej formie, ale to nie o to w tym chodzi. Jakby tutaj nie ma... Ten serial nie do końca nam chce powiedzieć o tym, czy zielone, zielona energetyka, czy generalnie takie... jak to powiedzieć? To, takie to wszystko woke jest na tapecie. Jakby to główną rzeczą na tapecie. Tylko bardziej chodzi o ten vibe, chodzi o tych ludzi, którzy gdzieś funkcjonują w tym takiej przestrzeni, która jest no mega toksyczna, mega kłamliwa, mega oparta na rywalizacji i na kasie. Że jakby to jest ten główny czynnik i rozwój postaci w tym wszystkim. Jakieś takie przetasowanie ich, a nie właśnie... jakiś temat nadany z góry. Nie, że teraz tutaj będziemy komentować i krytykować osoby, które używają ekologii, żeby się wzbogacić. Jakby to jest gdzieś tam trzeciorzędne, wydaje mi się, w tym serialu.
To prawda i wydaje mi się, że też trochę spółka Lumi powstała po to, czy została zarysowana w tym serialu, żeby wprowadzić Kita bardziej de facto, bo myślę, że on, co zresztą też... w jednym z pierwszych odcinków, które już widzieli, możemy widzieć, czy możemy obejrzeć, wprost adresuje, że on chce wyjść z tej inwestycji i że chce swoje udziały sprzedać, bo ma jakieś tam inne perspektywy i chyba rola, którą dostał, czyli rola CEO tej spółki go przerasta, bo z jednej strony musi trzymać tajemnicę handlową i finansową, żeby jak najlepiej wywindować ten zysk, czyli żeby ta akcja w dniu debiutu była sprzedana jak najwyżej, czy kupiona przez inwestorów jak najwyżej. I tam też ta kwestia spadku wartości akcji, wspomniana przez ciebie wizyta na szczycie klimatycznym, gdzie jest zaaranżowana debata z udziałem przedstawicieli PeerPoint, pokazująca, jak ważny dla nich jest ten sektor spółek energetycznych, zielonych i kwestia ESG, również tylko po to, żeby wzmocnić i legitymizować pozycję Lumi na rynku, żeby inwestorzy w tej drugiej rundzie mogli po prostu kupić czy chcieli kupić po lepszym kursie te akcje, żeby bank nie stracił na koniec. Też jest bardzo fajnie poprowadzona. Z trzeciej strony ta taka, nie wiem czy naskórkowość to dobre słowo, ale wiem, że za nią lubicie tak określać pewne rzeczy w tym podcaście. Lumi jako epizodycznego bohatera tego serialu przypomina mi inny serial, który niedawno odkryłem, ku mojemu zdziwieniu, wcześniej go nie widziałem, który też traktuje trochę o rynku finansowym. Mam na myśli serial Billions, który, jeżeli dobrze pamiętam, też jest na Maxie teraz dostępny cały czas, w którym mamy fantastycznie zarysowanych bohaterów, bardzo dobrze poprowadzoną fabułę, ale niekoniecznie też jesteśmy, myślę, w stanie jako widzowie przytoczyć spółki, które inwestują, czy tematy, którym się zajmują, które de facto tę intrygę gdzieś napędzają i które im spędzają sens powiem. Wiemy, że jest fundusz inwestycyjny, bardzo agresywny, a nazwy tych spółek gdzieś tam, czy w ogóle gałęzie biznesu, czy gospodarki, w które inwestują, nie do końca są istotne. I trochę gdzieś tutaj widzę korelacje z tym Lumi, którzy są trochę mocniej zarysowani jako spółka z racji tego, że rzeczywiście ta transformacja energetyczna w każdym kraju się bardzo mocno dzieje, bo to ESG nie jest tylko trendem, ale jest też koniecznością, bo duże spółki, tak zwany ten sektor enterprise, już muszą się spowiadać z tego, jaki wpływ na te trzy obszary, czyli środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego mają i w tym raportowaniu pozafinansowym już muszą z tego zaczynać się spowiadać, już dużo spółek to robi, także polskich, także w Polsce, a lada moment sektor małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych większych, w tym obszarze też będzie musiał to robić, a konsekwentnie w następstwie tego każde przedsiębiorstwo na świecie, czy każde przedsiębiorstwo w zachodniej części świata będzie musiało się spowiadać z tego.
To jest dobrze, że o tym mówisz, gdyż ja bardzo często w branży, co uważam jednak za mimo wszystko za sukces tego serialu, nie wiem, o czym oni mówią. I wydaje mi się, że nie tylko ja, że jakby wiele osób ma problem z, właśnie tak jak mówiłem na początku, z takim żargonem biznesowym, ale to w jakiś sposób nie przeszkadza w odbiorze, bo też jak jesteśmy na florze, tam gdzie oni kupują, sprzedają, kontaktują się z klientami, klientkami, jakby ta akcja płynie tak szybko i bardziej właśnie chodzi o takie bycie w tym grajdole finansowym, niż chyba rozumienie poszczególnych nie wiem, słów, czy poszczególnych jakichś haseł, czy jakichś takich, wiesz, tekstów, które są bardzo mocno związane z giełdą finansową, bo chyba też nie o to chodzi. To chciałem powiedzieć, ale też jeszcze chciałem dodać to, że trochę powiedziałeś przy okazji Roberta, że faktycznie gdzieś tam ta moda jest mega istotna, bo dla mnie to jest horror, żeby codziennie chodzić pod krawatem w marynarce, garniturze do pracy, a tak się upierają nasi bohaterowie i bohaterki. I mamy też właśnie tego postać graną przez Harringtona, która powiedziała, że w pracy absolutnie nie ma marynarek, tylko po prostu swobodny strój.
To prawda, ale też bądź pomny sceny, kiedy okazało się, że on zalicza fuck up za fuck upem i jego zarząd, który już nie jest tak startupowy, oczekuje go na spotkaniu i on biega po biurze w popłochu, szukając jakiejkolwiek marynarki, żeby nie był w tej bluzie, w której paraduje na co dzień, żeby mógł przed swoim zarządem jakoś wystąpić i się zaprezentować, więc to też jest taka broń obosieczna de facto w tym wszystkim.
No dobra, to powiedz mi trochę o tym, jak się ubierają bohaterowie branży.
Na pewno schludnie, żeby ująć to w jednym słowie. Natomiast rzeczywiście to, co Sukcesja zrobiła, mam na myśli taką propagandę stylu quiet luxury, to mam wrażenie, że branża jest tym o wiele lepsza, bo to nie gra pierwszych skrzypiec. Bohaterowie Sukcesji ewidentnie ten brak metek aż krzyczy. I to wszystko, jak tam postaci poszczególne się kształtują poprzez strój, jest bardzo, bardzo mocno nakreślone. Tak mam wrażenie, że tutaj dołączając do Pierpont, z jednej strony mają ten taki luz w postaci bluz z kapturem, które bank im daje, które notabene podobno na grupach dyskusyjnych i na Instagramie jest rzesza osób, które, mówiąc kolokwialnie, zabiłyby za tę bluzę, gdzie staje się ona obiektem westchnień. Myślę, że jak twórcy wypuszczą taką serię merchandise'u, to fantastycznie się ona sprzeda bardzo szybko. Z drugiej strony mamy ten finance bro uniform, czyli właśnie mokasyny, które bardzo często gdzieś tam źródłowo to były tak zwane Gucci slacks, czyli te takie podstawowe horse beat, czyli z tą taką klamrą mokasyny Gucci, szare spodnie, koszula i kamizelka. Tutaj często jest to zamienne z jakimiś swetrami, tymi takimi na zamek do klatki piersiowej rozpinanymi. Ale z drugiej strony mamy Jasmine, która jest wspaniałą reprezentantką łączenia tej swobody i nonszalancji wynikającej z tego, że po prostu zawsze ma pieniądze i nigdy nie musi zwracać uwagi, jak sądzę, na to, ile w jakim sklepie zostawia. I ona wprowadza taki bardzo wysublimowany styl pracownicy banku, mając pewnie dużo większy majątek niż jej szefowie bardzo często, czemu też niekiedy daje wyraz w różnych tam nieformalnych sytuacjach i w różnych momentach fabuły tego wszystkiego. I z trzeciej strony mamy trochę takie punk rockowe podejście Harper, która ma burzliwą przeszłość. Jej relacja z jej byłym partnerem też jest gdzieś na przestrzeni pierwszego, drugiego sezonu w różnych momentach odcinków zarysowana. Jej aparycja w całości mówi, że nie należy do tego świata. Z drugiej strony jej głowa bardzo mocno mówi, że należy do tego świata i rozumiem ten świat dużo lepiej niż osoby, które naturalnie sobie w niego weszły, bo tak miały to zapisane w gwiazdach, mówiąc za przeproszeniem. Czyli ta ich cała część rodowodu Old Money implikuje to, że będą pracowały, jeżeli nie w kancelarii prawnej, to właśnie w jakimś funduszu czy banku inwestycyjnym, tak jak ma to miejsce w Pierpoint w przypadku Jasmine chociażby. I jest w tym wszystkim Robert, który teraz im dłużej o tym myślę i rozmawiamy. Pamiętasz Human Traffic i Iwana McGregora w tej roli? To też niedawno wyszły gdzieś memy, że on nosił jakąś super drogą żonobijkę tak zwaną, że to nie był przypadek, co on miał na sobie w tym serialu, tylko był tak mocno przećpany i tak mocno gdzieś na marginesie życia społecznego, że było mu wszystko jedno. I Robert
żonobijka
trochę,
to jest t-shirt?
To jest taka ta koszulka na ramionczka.
Okej.
Wife beaterka tak zwana, czy żonobijka właśnie, czyli taka, jeżeli nie siatkowa, to bawełniana z gęstą strukturą, ale taka na ramionczkach. I Robert mógłby jednocześnie grać właśnie pracownika banku inwestycyjnego, a z drugiej strony mógłby być w trzeciej części Human Traffic w tym wszystkim, jak on ma swój styl życia i jak go prowadzi, jak się prowadzi i jak poszukuje. Ale myślę, że nie wspomnieliśmy o jeszcze jednej bardzo fajnej postaci, mianowicie o Rishim.
Któremu jest poświęcony cały czwarty odcinek.
Dokładnie, ostatni odcinek trzeciego sezonu.
Stylizowany na Uncut Gems braci Safdie z Adamem Sandlerem.
A ja bym powiedział, że jest stylizowany na braci Safdie też, których uwielbiam. I tu nie wiem, czy Adam Sandler, czy bardziej Robert Pattinson.
Aha,
z jednej z ich poprzednich produkcji i ta jego wędrówka przez miasto nocna. Trochę, żeby uratować brata. A na ile jest to Smack My Beach Up Prodigy i ten teledysk taki kręcony z perspektywy bohaterki finalnie, jak się okazuje, tegoż klipu. Natomiast wspomniany Rishi jest szefem podzespołu w ramach struktury. Niezwykle agresywnym słownie, zwłaszcza człowiekiem.
Mizoginem, homofobem, okropnym po prostu.
Wszystko, co możemy pomyśleć, co jest antyinkluzywne, to Rishi reprezentuje. Poza tym, że jest Brytyjczykiem, ale hinduskiego pochodzenia indyjskiego. Więc
ten rasizm gdzieś w
tle. I kastowość, i klasowość w tym wszystkim przebija. Zwłaszcza, że w drugim sezonie poznajemy też bliżej jego żonę i kwestię tego, że ona reprezentuje taki stary majątek i takie typowo brytyjskie, klasowe też społeczeństwo. Flirtując trochę z egzotyką społeczną, mam na myśli jej związek właśnie z Rishim i to, jak dziecko ich nagle cementuje, co finalnie też w tym odcinku poświęconym jego postaci okazuje się, że nie do końca odpowiada wszystkim stronom, bo ona chciałaby jeszcze żyć wesoło, towarzysko, realizować się być może w innych konfiguracjach łóżkowo-społecznych. A on ma
a
takie
on traktuje ją jako matkę.
Przepraszam?
A on ją traktuje jako matkę.
On traktuje jako taką kurę domową, dokładnie, że on wsiada w to swoje Lamborghini ze zbyt głośnym silnikiem troszeczkę. Mieszka jednocześnie na prowincji, gdzie kupił posiadłość, zadłużając się mocno u swojego znajomego, któremu pod koniec tego odcinka, jeżeli dobrze pamiętam, musi oddać chyba 250 tysięcy funtów, bo gdzieś tam też nauk w tym wszystkim i ruletka, i kasyno dochodzą do głosu. Więc jest postacią taką na wskroś fatalną, a jednocześnie z jakimś takim dziwnym marginesem szczęścia w tym wszystkim, bo transakcja, którą realizuje grając przeciwko walucie kraju, którego jest obywatelem, w którym mieszka, to jest też bardzo znamienne, bo w Big Short główny bohater, nie wiem czy pamiętasz, wymyślił też instrument finansowy przeciwko rynkowi, przewidując trochę to, że rynek kredytów hipotecznych się zawali. Poszedł z tym pomysłem do kilku największych banków, prosząc o to, żeby przygotowali mu te instrumenty, co na pierwszy rzut oka wyglądało tak, że banki po prostu będą miały easy money na nim i zarobią po prostu miliony. No a finalnie okazało się, że wygrał przeciwko wszystkim bankom, bo tę samą metodę, tę samą dźwignię zastosował w każdym możliwym przypadku, zdobywając jakieś niesamowite pieniądze dla funduszu, którym zarządzał bardzo autonomicznie. I później zamknął ten fundusz. I finalna scena Big Short jest taka, że już tam bohaterowie okrzepli w tym wszystkim, no, kryzys się toczy, a jest informacja, że ten bohater, i cały czas tak mówię naokoło, bo zapomniałem w tej chwili aktora, który go grał, ale to jest jego słynna rola w Mechaniku i Batmanie, więc teraz sobie przypomnę.
Christian Bale, no.
Dziękuję, dokładnie. Że porzucił ten fundusz i zaczął grać na inwestycjach na wodę w Afryce, co w ogóle, no, brzmi kosmicznie, niecodziennie, ale też się realizuje, bo jest wiele misji humanitarnych i wiele firm, które inwestują w budowę studni głębinowych w Afryce, żeby wspomóc społeczeństwo. Wydaje się, że no woda jest deficytem, czy zasób wody jest największym deficytem i jednocześnie największym megatrendem kształtującym współczesną gospodarkę na świecie, o czym się też za rzadko mówi niestety, ale wiesz, tak jak zagrał przeciwko systemowi rynków kapitałowych i rynków nieruchomościowych w Stanach, tak trochę Rishi zagrał przeciwko funtowi sterlingowi, porównując jego kurs do dolara, zarabiając, jeżeli dobrze pamiętam, 18 milionów funtów dla banku.
Tak, no ale jednocześnie jest gra na tej giełdzie, czy inwestuje no bardzo ryzykownie, do tego ryzykownie, że jego przełożony prawie go po prostu zwalnia, wyrzuca z firmy, mówię o Eriku, gdzieś tam już się pojawiają po prostu strażnicy banku, żeby go faktycznie wywalić. Ludzie od HR-u go ścigają za to, że jest faktycznie przemocowy. No i jeszcze właśnie ludzie od podejmowania ryzyka mają właśnie uwagi co do jego inwestowania. No i faktycznie ma głupie szczęście. I znaczy, no nie wiadomo, czy to jest szczęście, czy faktycznie umiejętność. No i wygrywa, no ale jednocześnie jest mega uzależniony od hazardu. Wisi wszystkim kasę. No i ten odcinek, zresztą mam wrażenie, że fantastyczny, chociaż też spotkałem się z głosami, że no jest pochwałą takiego zachowania, no bo jakby utwierdza trochę widownię w takim przekonaniu, że no boys will be boys, że on jest po prostu, że pobiją go, będzie wszystkim wisiał kasę, wiesz, zdradza swoją żonę, jakby jest beznadziejnym ojcem, przecież jest taka fantastyczna scena na samym chyba początku, gdzie on jest naćpany w kiblu, sika, ogląda OnlyFansa i trzyma dziecko i jeszcze na to dziecko krwawi po prostu
z nosa. Bo on, jest w ogóle tak... chyba w ogóle tipuje jeszcze z telefonu, robiąc to wszystko, o czym mówisz, osobę, którą ogląda na tym OnlyFansie, tak, więc to tak. W ogóle... Taki szczyt teatru absurdu w tym wszystkim.
Tak, ale to też jest jego po prostu jakiś, no jest na takim dnie po prostu takiego piekła. No, on tam pewnie się w jakiś sposób odnajduje, no bo jest też oderwany od rzeczywistości.
Że Dante, gdyby pisał Boską Komedię jeszcze raz, to musiałby rozszerzyć te kręgi naprawdę o współczesny świat bardzo mocno.
No jest to, wydaje mi się, też taka kwintesencja tego ultrabogatego świata brytyjskiej finansjery i że to jest taka kropka nad i, no bo jest troszeczkę, znaczy tam cały czas w każdym odcinku są takie zachowania, które no wołają o pomstę do nieba i myślisz sobie, że no chyba nie chciałbyś być w taki w ich butach, a oni się po prostu tam czują jak ryba w wodzie, no ale wydaje mi się, że ten właśnie czwarty odcinek z tym Rishim no jest taką no ostatecznością i nie wiem, co mogłoby być gorszego, co miałoby się wydarzyć w kolejnych odcinkach, co miałoby przebić to, jak on szura po tym dnie i w konsekwencji zresztą się też odbija od tego dna na moment, ale to uzależnienie jest i tak silniejsze. No wydaje mi się, że to jest po prostu mistrzowski sezon, no bo jakby każdy odcinek, ja mam przynajmniej tak, że siedzę na skraju fotela, no jest mega emocjonujące. A ten czwarty odcinek, przez to, że tam było też to gra po prostu w kasynie, czego nienawidzę i nie rozumiem, że można jakby wydawać własne pieniądze na jakieś kości i plastikowe pierdoły, o których nie mam pojęcia, i stawiać na kolory i liczby, uważam za idiotyczne, a jednocześnie mnie to tak w jakiś sposób wkurza, stresuje, że ten odcinek po prostu no, mnie pochłonął.
Mnie przede wszystkim gniódł fotel, żeby tak zacząć od końca. Mm. Natomiast zgadzam się z tym, co mówisz. I chyba ponownie wspomnę, że moim zdaniem jest postacią taką na wskroś fatalną w tym wszystkim. Jest to takie powiedzonko i to jest chyba też fragment piosenki Live Fast, Die Young. I mam wrażenie, że Rishi jest uosobieniem tego kierunku, niestety. I jest taką postacią bardzo dramatyczną w tym wszystkim. No, myślę, że minimalnie zbyt przerysowaną, że jeszcze dołożyli tę ruletkę na koniec i takie to takie mętne spojrzenie, to, że on przychodzi do pracy pobity, bo no zostaje pobity w klubie ze striptizem. Ja myślę, że w normalnie funkcjonującym świecie korporacji, nawet tak agresywny jak bank inwestycyjny, to jednak by został poproszony o to, żeby przede wszystkim poszedł się umył, a nie siadał do komputera i realizował tak dużą transakcję w taki sposób, jak to zrobił.
No bo zwłaszcza, jego postać jest tak rysowana, że po prostu jest często tak skuteczny, że na wszystko mu pozwalają. Że dokładnie. Na każde zachowania.
I oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że może tak być, że pewne preferencyjne warunki jego zatrudnienia czy jego roli w tej firmie przez to, że tyle zarabia, gdzieś tam są. Natomiast zawsze w świecie korporacji jest takie bardzo ważne słowo compliance, czyli zgodność z przepisami, mówiąc wprost po polsku. I to jest na wielu, wielu płaszczyznach bardzo istotne. I nie jest tak prosto obejść to wszystko, bo to jest kwestia tego, że jeżeli poszła skarga do HR na jego mizoginistyczne zachowanie, a poszła, bo to też w tym samym odcinku jest mocno nakreślone, co do tego, jak on się odzywa, jak obraża osoby, które są od niego zależne zawodowo, ale nie tylko, bo w ogóle osoby koleżeńskie z firmy i na to sobie pozwala, to nawet ta kwestia, że zarabia w świecie też bardzo dobrze kształtowanym przez ESG, to nie miałoby prawa bytu i zostałby dawno zwolniony. Wiadomo, że rozmawiamy o serialu, czyli pewnej hiperboli zachowań ludzkich i portretów ludzkich. Tym niemniej myślę, że no dobrze, że jeszcze sobie nie dał złotego strzału na koniec w żyłę w tym wszystkim, żeby tak dopełnić taki obraz romantycznego żołnierza kapitalizmu na jego drodze do upodlenia, bo trochę tak to mi się klaruje w tym wszystkim. Natomiast jest ten odcinek na pewno wart obejrzenia. Oglądasz się go ciągiem, moim zdaniem, trochę jak taki teledysk, tak jak też wspomniałeś. Brakuje stroboskopów na szczęście w tym wszystkim. Ta łatwość upadku bohaterów w tym serialu jest też ciekawa, bo tak jak rozmawiamy sobie i tak jak wspominam niektóre odcinki z poprzednich sezonów, to mam wrażenie, że tam wszyscy mają szansę, wszyscy ją wykorzystują i w tym samym momencie, kiedy decydują się ją wykorzystać, to przegrywają życie w pewien sposób.
Tak, ale dzięki temu jest takie przetasowanie w jakiś sposób tych bohaterów, że oni nie są w jednym miejscu, cały czas mają taką trochę zasadę, że widzą tę marchewkę na tym kiju i do czegoś dążą, no ale nigdy nie mogą jej dostać.
Dokładnie. Mówi się, że trzeba dać człowiekowi nie wędkę, a dać nauczył się łowić ryby, a nie te ryby, którymi się naje. I tu mam wrażenie, że bank też tak jest skonstruowany jako pracodawca w tym wszystkim, że nigdy im nie da tej wędki, a właśnie będzie ich karmił tymi rybami czy tą marchewką, żeby tu i teraz zapewnić sytość, pozwolić na pewien bonus życia w tym wszystkim i to będzie czy ten wspomniany motocykl, który sobie kupił Robert, czy to będzie jakaś taka swoboda potwierdzenia poziomu życia w przypadku Jasmin, która z jednej strony niby wynajmuje mieszkanie z przyjaciółmi, ale jest córką wpływowych rodziców. Ten wątek jej taty też się przewija w trzecim sezonie bardzo mocno, bo jest posądzony o defraudacje finansowe i gdzieś tam musiał zniknąć z życia społecznego. A wielu bohaterów pobocznych tego serialu, między innymi wujek postaci granej przez Kita Harringtona, który jest właścicielem The Sun, notabene największego brukowca brytyjskiego tabloidu, dziękuję, wspomina tego ojca i to, że został wycofany z klubu dżentelmenów i to, że teraz Jasmine musi odpracować błędy, które ojciec zrobił, który jest, jeżeli dobrze pamiętam, chyba pisarzem, który gdzieś tam dorobił się dużego majątku i niekoniecznie w uczciwy sposób poprowadził swoją karierę. A tata też się pojawia i pojawia się w pierwszym sezonie, pojawia się w drugim sezonie, w trzecim sezonie pojawia się w roli specyficznej na jachcie, zwłaszcza go obserwujemy. I też jest gdzieś tam, może nie na dnie, ale na pewno zarysował sobie twarz obróg wiele razy w tym wszystkim, na tej swojej drodze do dziwnego szczęścia. I też pamiętam, gdzieś przeczytałem takie fajne zdanie, że branża, pewnie zwłaszcza ten ostatni sezon i końcówka drugiego sezonu, jest takim trochę punktem, gdzie sukcesja spotyka się z euforią. Tak. To chyba Vanity Fair gdzieś podsumowało.
Ja absolutnie z tym nie zgadzam, no, ale mów.
Ja nie jestem takim dużym fanem euforii. Trochę widziałem, Ania jest gigantyczną fanką i dużo mnie powiada o tym serialu, także gdzieś tam wiem, że jest. Chyba euforia też spowodowała, że Zendaya weszła na salony, prawda? Szerzej.
No, szerzej, tak. W dorosłych rolach, tak.
Dokładnie, dokładnie. Gdzieś tam przed Duną dała się poznać szerszej społeczności. Tym niemniej branża jako serial reprezentuje świat teoretycznie bardzo poukładany, a twórcy postarali się, za co jestem im wdzięczny, że w tym wszystkim jest taki element punk rocka i takiego brudu życiowego. I to jest też fajne, bo to dodaje autentyczności tym bohaterom, bo myślę, że dostać pracę w banku inwestycyjnym jest bardzo trudno, bo to są już najlepsi z najlepszych, te osoby, które ten staż przeszły i ten chrzest przeszły i dostały te propozycje pracy i związania się. Z drugiej strony są to bardzo zagubione młode osoby, które zamiast się kształtować i jakoś uczyć funkcjonować w społeczeństwie, są wrzucone na głęboką wodę bardzo wysokich oczekiwań pracodawcy, ale też bardzo prostych. Macie zarabiać dla nas pieniądze, trochę po trupach do celu w tym wszystkim. I oni, myślę, bardzo szybko dorastają, dużo szybciej niż pewnie powinni. I mamy te takie młodzieńcze miłostki, młodzieńcze pragnienia, także materialne. A z drugiej strony chociażby rola Roberta i Jasmine w perspektywie doradztwa spółce Lumi i temu, jak kształtować wizerunek, jak kształtować rolę prezesa, żeby jak najlepiej wywindować wartość akcji w momencie debiutu, gdzie robią to ludzie, którzy de facto nie spędzili w biznesie za dużo czasu, nie? Bo pracują tylko w tym banku. Tak. Też jest bardzo ciekawy wątek. Zahaczamy o temat konsultingu i kolejnej porcji memów, które uwielbiam, czyli pracowników jednej ze spółek konsultingowych, którzy prezentują deck za deckiem, czyli prezentację ze slajdami za prezentacją i doradzają prezesom spółek, jak powinni transformować swój biznes, nie do końca może mając doświadczenie w tym biznesie faktyczne, ale są bardzo mocno teoretycznie osadzeni w tym wszystkim.
No, wydaje mi się, że właśnie taki miks, o którym ty powiedziałeś, jest dobrą puentą, że mamy faktycznie tą bankowość taką bardzo poważną pod krawatem, a jednocześnie ta młodość tych bohaterów i bohaterek no jest takim punk rockowym pazurem, który gdzieś rozsadza tę taką skorupę, czego pewnie na przykład nie było do końca w Sukcesji, gdzie wszystko było takie faktycznie chłodne, stalowe, stonowane, oprócz emocji, a tutaj faktycznie, że oni chcą jednak tą swoją młodość w jakiś sposób manifestować. Robią to w różny sposób, no ale to jest silnie obecne, przez co no ten serial jest według mnie bardzo wyjątkowy. Też pod względem tego, co oglądamy, ale też jak to oglądamy. I
Sukcesja chyba nie pozostawia wiele miejsca na potknięcia życiowe w tym wszystkim, jeżeli dobrze czytam ten serial.
Tak, bo wydaje mi się, że też to jest o zupełnie innej klasie społecznej. Że ci są tam aspirujący, a tamci
tam jest chyba tylko Greg, który wchodzi w ten świat trochę tak nie wytarłszy butów wcześniej, że tak pozwolę sobie obrazowo. A reszta, chociaż są brudni i są tacy nieuczesani, to jednak mimo wszystko znają zasady tej gry. Znajdują się w tym wszystkim. A branża być może dlatego też jest ciekawsza w pewien sposób, bo mało kto zna zasady tej gry. Bo de facto, tak jakbyśmy porównali, to zasady gry zna tylko Jasmine i zna je dużo lepiej niż jej szef Eric, co też w tym sezonie bardzo fajnie nam jest pokazane. Jak nagle się okazuje, że on wydaje mi się, że może nie nadinterpretuje, ale że tak jest, że on gardzi, ponieważ ona jest dużo niżej w strukturze spółki, w strukturze banku. Nie ma zbyt dużo szacunku dla jej osoby. Nagle ten szacunek w pewien sposób się pojawia i nagle okazuje się, jest to w bardzo dziwnym momencie, jak oni biorą wspólnie kokainę na zamkniętym trzyosobowym przyjęciu z jej przyjaciółką, najlepszą prawniczką, z którą Eric nawiązuje relację quasi romantyczną, ale nagle pojawia się takie zaufanie, nagle pojawia się taka wspólnota tajemnicy tego brudu życiowego, którą dzielą i nie wiem, to słowo klucz, mam wrażenie, że jest właśnie ten brud jest tym takim hasłem przewodnim tego wszystkiego. bo te pieniądze są brudne, Piotrze, w pewien sposób i to życie i ta przyszłość. Dobrze, że to ESG nam wchodzi i zacznie regulować rynek i będą musieli się wszyscy spowiadać z tego, co robią.
Tak.
I dlaczego to robią w taki sposób.
Wydaje mi się, że bardzo gruntownie przerobiliśmy ten sezon serialu.
Chyba nie wybrzmiało, że my go w ogóle polecamy i my dlatego
bardzo
też
go polecamy.
To jesteśmy psychofanami obaj tego serialu.
Tak. To jest mój ulubiony serial tego roku na razie. Być może to się zmieni, ale nie sądzę. Po prostu jem go co tydzień jak świeże drożdżóweczki. I no dobrze, słowem końca, bardzo ci dziękuję za pogawędkę. Zawsze to jest wielka przyjemność, więc mam nadzieję, że do usłyszenia.
Ja również mam taką nadzieję i bardzo ci dziękuję. Chyba w ogóle nie wspomniałem tylko w tym wszystkim, że nagrywamy ten odcinek, kiedy jestem na forum ekonomicznym w Karpaczu, czyli trochę polskim Davos i polskim Kopie, gdzie
też nie ma śniegu.
ESG. Też nie ma śniegu, chociaż z okna hotelu widzę Śnieżkę. Nie wiem, czy zdążę na nią pójść, bo zobowiązania zawodowe tutaj mnie trzymają mocno wokół hotelu Gołębieski i wokół samego forum. Ale tematy, o których serial traktuje, tutaj też się rozgrywają na korytarzach hotelowych i w salach, gdzie panele i prelekcje i gdzie rozmowy toczymy. I to ESG też jest bardzo mocno obecne, bo to jest po prostu świat, w którym będziemy teraz żyli i cieszę się, że zaczynamy o tym coraz szerzej rozmawiać, także z perspektywy takich seriali, które o tym edukują. Czy dobrze, czy źle, to okaże się, ale na pewno te informacje gdzieś tam przekazują.
Dobrze, to wracaj do swoich obowiązków. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.
Pa!
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.